Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Klinika wiersza.
W naszej poprzedniej audycji bardzo gorąco Państwa zachęcałem do lektury słowników. Jakkolwiek dziwnie to może brzmieć, lektury słowników. No bo przecież nie można czytać słownika, leksykonu, encyklopedii czy innego przewodnika jak prozy, mającej mniej lub bardziej linearny przebieg powieściowej fabuły, bohaterów, których poznajemy i zaprzyjaźniamy się z nimi, jeśli naturalnie można się z nimi zaprzyjaźnić. Realia, które tworzą mniej lub bardziej czytelną mapę, po której nasza wyobraźnia może się poruszać. A jak można czytać słowniki? Czytać można albo systematycznie, albo od czasu do czasu. Raczej krótko niż długo i koniecznie ze zrozumieniem, bo czytanie słownika bez zrozumienia byłoby bardzo dziwną i tajemniczą perwersją. Ale czytać trzeba, bo jak pisał cytowany przez nas przed tygodniem Josif Brodski, poeta noblista, nagromadzenie rzeczy niewysłowionych, nie dość dobrze wyartykułowanych, prowadzi do nerwicy. Dzień w dzień mnóstwo rzeczy bombarduje naszą psychikę, a środek wyrazu pozostaje ten sam. Artykulacja nie nadąża za doświadczeniem. Cierpi na tym psychika. No więc, żeby dobrze wyartykułować to, co nam w duszy gra, czytajmy słowniki. Żeby poszerzać środki wyrazu, czytajmy słowniki. Żeby to, co chcemy powiedzieć i jak chcemy powiedzieć, nadążało za doświadczaniem dookolnej rzeczywistości, czytajmy słowniki. Mówiąc szerzej, kompendia. Co to są te kompendia? Według słownika to w miarę pełny, ale zwykle podany w sposób skrótowy zasób wiedzy na jakiś konkretny temat, zawierający esencję tej wiedzy. W większości przypadków kompendium koncentruje się na wybranych zagadnieniach będących przedmiotem badań lub zainteresowania ludzi i tym różni się, oddajmy na to, encyklopedii, która ze swojej natury jest uniwersalna. To znaczy zawiera wiedzę z różnych dziedzin poznania, a więc w samej swojej istocie jest kompendium wszystkich kompendiów. Czy to nie jest frapujące? Kiedy byłem dzieciakiem, moimi ulubionymi książkami, nie książkami, księgami, bo przyjemność obcowania z nimi miała w sobie coś z fascynacji, jaką musiał odczuwać uczeń czarnoksiężnika. Były kilkutomowa, ilustrowana, powszechna historia świata, wydanie przedwojenne, pełne litografii, rycin, rozkładanych kart, kolorowych wkładek, ale też poczet królów polskich z ilustracjami Jana Matejki, atlas zoologiczny i atlas geograficzny. Każdą z nich oglądałem dziesiątki, a może i setki razy, czego się z nich uczyłem. Czegoś doświadczałem, słowem kształciłem swój zmysł poznania. A i teraz słowniki, przewodniki i różnego rodzaju kompendia wiedzy zajmują w moim tak zwanym gabinecie poczesne miejsce. Jest ich dużo i dotyczą różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, w tym teologii i filozofii. Mimo wszechwiedzącego internetu trudno byłoby się bez nich obejść. A poza tym szukanie w książkach zupełnie inaczej smakuje niż klikanie w klawiaturę. Moja pasja nie jest odosobniona. Czytając rozmowę, jaką z Pawłem Hercem, pisarzem, poetą, tłumaczem i wydawcą przeprowadziła Barbara Łopieńska, zwróciłem uwagę na fragment dotyczący kompendiów. Rozmowa przeprowadzana została w 1996 roku, na 5 lat przed śmiercią Herca. Poeta miał wtedy 78 lat i raczej wyzbywał się książek niż je gromadził, ale jak się wydaje, zasada ta nie dotyczyła słowników i encyklopedii. Posłuchajmy. Barbara Łopieńska, a tam co stoi?
W pokoju są tylko kompendia. Mam głównie rzeczy, które mi pomagają w rozpoznaniu i zrozumieniu okresu, na którym się trochę znam, czyli wieku XIX. I większość moich kompendiów tego dotyczy. Niezwykle cenna jest dla mnie ta stara niemiecka encyklopedia z uzupełnieniami do 1910 roku. A to dlatego, że w nowych encyklopediach pewne hasła są usuwane na rzecz nowszych, tyle że mnie te nowe nie interesują. Wolę mieć encyklopedię, w której jest plan Berlina i Skorowic ulic z 1900 roku, bo to może mi być potrzebne. Mam kompendia niemieckie, rosyjskie i francuskie, wyspecjalizowane słowniki, zwłaszcza francuskie, na przykład narzecza paryskiego albo słownik rzadko spotykanych wyrazów. Najmniej mam słowników polsko-obcojęzycznych, czy na odwrót, ponieważ uważam, że przede wszystkim muszę dobrze rozumieć wyraz w obcym języku. Stoją oczywiście u mnie wszystkie słowniki polskie, poczynając od Lindego na Doroszewskim kończąc. Mam też dużo starych przewodników podróżnych. Bardzo je lubię czytać i były niezastąpione, kiedy przygotowywałem serię podróża.
Czy teraz ukazują się jakieś kompendia, które chciałby pan mieć?
Nie, ale kiedy zajmowałem się reprintami, bardzo nastawałem na to, żeby wydać słownik geograficzny Królestwa Polskiego i Ziem Słowiańskich. Jest to jedno z najciekawszych wydawnictw polskich, bo skończone. Są tam monografie miast i miasteczek, które czyta się jak powieść.
A czy jest coś, czego pan nie ma, a chciałby mieć?
Nie mam Czerwonego Larusa. Te 20 parę tomów jest arcydziełem encyklopedii. Po wojnie znalazłem to w antykwariacie i podsunąłem Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu, żeby kupił do swojej biblioteki.
Dlaczego nie kupił pan sobie?
Bo to zajmuje strasznie dużo miejsca. Ale dziś wszystko bym wyrzucił, żeby zrobić miejsce dla tego Czerwonego Larusa. Piotr Larus i jeszcze parę osób pisało, co im przychodziło do głowy, co reprezentowało stan wiedzy w danym czasie, a często wypowiadało swoje poglądy. Pasjonujące.
No, pasjonujące. Przyznacie państwo, że tęsknota Pawła Herca do Czerwonego Larusa ma charakter miłosny. Nie dziwi mnie ta miłość, bo przynajmniej tak ja to widzę. Jest ona miłością do prawdy zamkniętej pomiędzy okładkami sławnej encyklopedii.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Dzisiaj w studiu witamy Bogdana Jaremina.
Witam, witam Państwa.
Bogdan Jaremin jest poetą, lekarzem, podróżnikiem, emerytowanym profesorem medycyny, redaktorem czasopisma naukowego, anglojęzycznego, prawda?
Tak.
Zajmującego się zdrowiem ludzi morza.
Tak.
Jest autorem kilkunastu zbiorów wierszy, w tym Trenów Lipca, nominowanych do Nagrody Orfeusz. Publikował w wielu zacnych czasopismach, w tym naturalnie w Toposie, w Literach, Odrze, w zeszytach literackich. Bogdan, stosunkowo niedawno wydałeś w Bibliotece Toposu książkę o bardzo frapującym tytule – Pracownia czasu. Powiedz mi, skąd ten tytuł?
Cóż, wydaje mi się, że czas jest nie tylko dla mnie, ale i dla każdego człowieka, czymś niezwykle tajemniczym, ale i cennym. Z reguły w pamięci mamy krótkie błyski, jakieś fragmenty, które usiłujemy scalić. I to, co jest scala, to jest właśnie czas. To jest to spoiwo, które powoduje, że przywołując sobie najrozmaitsze wspomnienia, odczucia, czujemy się tą samą istotą ciągle. To jest esencja. Czas to jest esencja. Ale ten czas jednocześnie nas nieustannie szalenie zmienia. I tak jak brzmi tytuł, pracownia czas, my musimy pracować. Z jednej strony, żeby czas pochwycić, z drugiej strony, żeby pochwycić w nas zmianę.
Kiedyś zafrapowała mnie taka myśl Rolanda Bartha, mianowicie, że gdyby nasza pamięć była doskonała, życie byłoby nie do zniesienia. To jest trochę inne spojrzenie na pamięć. Co by było, gdybyśmy rzeczywiście byli świadomi i potrafili odświeżyć sobie wszystkie doznania i wspomnienia, które nas spotkały w życiu. A czym jest czas w poezji? Czy czas w wierszu płynie tak samo jak czas w codziennym życiu? Czy...
Nie, czas jest absolutnie tutaj zupełnie innym fenomenem. I powiedziałbym, że ja trochę uległem w swoim czasie magii tego, co było zawarte w błyskach Hartwig. Otóż notowałem krótkie myśli, zdania, wspomnienia. I to były niedokończone oczywiście wiersze, ale potem o dziwo one mi się złożyły w którymś momencie w inny zupełnie zbiór, nie ten cytowany tutaj, tylko tam i tu, pozwalający nam powracać do wybranych fragmentów życia, Ale jak powiadam, ja nie do końca, znaczy zgadzając się właściwie z tym, co Bart powiedział, że życie byłoby nieznośne, bo wymagałoby powtórzenia. Natomiast my po prostu poprzez czas i poprzez wyrwanie z jego kontekstu jakichś pojedynczych zdarzeń i myśli czujemy się tożsami. Ciągle.
W jednym z wierszy z tomu Pamięć porcelany, też znowu pamięć się pojawia tym razem, też tak. Związana z czasem.
Ale oczywiście. On będzie zmieniony od razu.
Będzie zmieniony.
Na zapach porcelany.
Zapach porcelany. W nim pojawia się taka przepiękna fraza, że ocalenie to rzeka, pamięć, która cię przyjmuje, unosi i opuszcza. Jak życie, dzieciństwo, sylwa nie do wstąpienia. Więc czas jakby przepływa przez nas.
To prawda.
To ciekawa koncepcja. My stoimy, czas przepływa, przepływają przez nas wszystkie nasze wcielenia, dzieciństwo, dojrzałość. No w takim razie musi być coś, co się czasowi opiera. Przez co przepływa czas?
Czas przepływa, no przez pamięć, to jest jasne, ale także przez język. Otóż nie wyobrażam sobie, żebym był w stanie powtórzyć dzisiaj mowę dzieciństwa. Ale z drugiej strony, bez tego, co w tym dzieciństwie zapadło, w mój sposób kształtowania mowy, nie byłoby mnie dzisiaj. Więc jest coś takiego jak pamięć, która łączy się z językiem i język, który wypływa z pamięci.
Jeżeli przyjmiemy, że w pracowni czasu powstają wiersze, to poeta byłby kimś, takim pracownikiem, prawda, który, kimś, kto pracuje z czasem. Jak można pracować z czasem, nie? Tyle pokoleń artystów, twórców, filozofów starało się w miarę adekwatnie zdefiniować czas. Wydaje mi się, że wiele definicji jest bardzo pięknych, ale są to definicje, które czasami bardzo się pomiędzy sobą różnią. A to znaczyłoby, że czas jest jednak czymś, cały czas jest czymś niepochwytnym i pewnie już tak będzie. Jest takie piękne zdanie, no piękne przynajmniej dla mnie, poety Romana Brandstettera, który powiedział, że czas jest odległością człowieka od Boga. Im bliżej jesteśmy uniwersum, nieskończoności, tym tego czasu w naszym życiu jest coraz mniej. Jest mniej, jest mniej, jest mniej. On ubywa. Nie? Mhm. A dopóki nim dysponujemy, to możemy w tym czasie rzeczywiście pracować. A jeżeli w nim pracujemy, to również piszemy wiersze. I te wiersze, które zmagają się z czasem, wydają mi się często niezwykle, niezwykle ciekawe, intrygujące, dobre. Mimo, że czas jest abstraktem, nie? Nie jest czymś konkretnym, a my ciągle namawiamy, żeby w wierszach pojawiały się konkrety.
Ja jako licealista, rozważając wiele na temat czasu i przemijania, wpadłem na taką myśl, która jest mi bliska do dziś i nawet użyłem ją w mojej prozatorskiej książce, że wydaje nam się, że każdy dzień przybliża nas do śmierci, ale można też powiedzieć, że każdy kolejny dzień oddala nas od śmierci. I dlatego jest, jak powiedziałeś, pewnym zadaniem dla pracy pamięci. Ja jeszcze wrócę do tego tomiku Zapach porcelany. Pytasz w jednym z wierszy, czy zapach porcelany istnieje. Chciałbym podrążyć, czy porcelana jest naczyniem pamięci? I co jest ważniejsze, czy naczynie, czy jego zawartość? Czy wiersz, można tak powiedzieć, jest dla ciebie filiżanką, z której tak naprawdę pijemy własne wspomnienia, własne doznania? Czy czytelnikom dajesz wyłącznie filiżankę, a oni napełniają ją naparem własnych doświadczeń?
To jest właśnie zagadnienie tej wielowymiarowości symboliki. I powiedziałbym tak, że sama pamięć jest również porcelaną. Otóż ona jest krucha w sumie. Czasami udaje nam się dotrzeć do jakichś myśli i wspomnień, które mają bardzo intensywny zapach. Jednym z najstarszych zmysłów człowieka jest węch i ta pamięć węchowa mieści się w określonej strukturze mózgu, w hipokampie. Ja w związku z tym zastanawiałem się, czy tenże hipokamp, który nagle bardzo się uaktywnił teraz, przypominając mi okres dzieciństwa, bo większość tych wierszy pozostało poświęconych biograficznie odległej części mojego życia, a mianowicie dzieciństwu i młodości. Otóż tak, ale nasunęło mi, że tak powiem, czy wywołało to wrażenie, bardzo konkretny przedmiot. Otóż ta filiżanka, którą przechowywałem, przechowany został dzięki zarówno mojej rodzinie, jak i mnie teraz, jest bardzo odległego czasu, bo z okresu zaślubin moich rodziców i ofiarowanych im przez dziadków z kolei starego serwisu, w którym ta porcelana miała określone znaczenie, symbolizowała dostatek i życzenie szczęścia. Więc takie przeplatanie się, co zaś do samego sposobu określania przez to czasu. Otóż ja czuję się tylko rzemieślnikiem. Ten rzemieślnik w tej pracowni czasu pracowicie dłubie, żeby pomimo tajemnicy trwania czasu i tego, czym jest ten obiekt, w miarę możliwości jakiś stworzyć przedmiot pozwalający nam go, czy mowę pozwalającą nam go pochwycić, choć na chwilę.
Bogdan, bardzo dziękujemy za udział w audycji. Zaraz poprosimy Ciebie, abyś z Twojej poetyckiej filiżanki wybrał jeden wiersz.
Filiżanki? Filiżanki. Czy pracowni czasu?
Filiżanki. Wiersz niech będzie z pracowni czasu, wiesz, ale to była taka metafora. Abyś nam przeczytał jeden wiersz na zakończenie. Proszę bardzo.
To w takim razie ja trochę zmienię swój wybór, bo nie będę czytał tego krojczego słów, chyba że chciałbyś bardzo, żeby to akurat się znalazło.
Ja bym bardzo chciał, ale jestem człowiekiem spojrzliwym. Jeżeli przeczytasz coś innego, to też będę
on
się cieszył.
On jest niezbyt długi, więc jeśli można by potem jako dopełnienie coś jeszcze zrobić, to może w ten sposób. To jest wiersz, który pochodzi z czasu, kiedy mieszkałem w Elblągu. Elbing. Stary Niemiec z ulicy Wigilijnej boi się. Został sam. Żona zgwałcona, zmarła. Przeszłość jest znoszona. Przyszłość w ruinach, jak miasto, które z dnia na dzień stało się obce. Starannie fastryguje nieliczne polskie słowa. Dziesięciolatek, któremu ma przenicować ubranie, słucha dźwięku nożyc na suknie, śledzi pismo kawałka mydła i igły. Myśli, że pisanie to krojenie powietrza między wargami, ścinanie oddechu, zszywanie światła. Mowa jest wątłą nitką. Nie wie, co znaczy Gott in Himmel. Łączy niepewne z nieuchwytnym. Czasem się uda spiąć słowo z rzeczywistym. Tę materię poddaną ruchowi niszczenia i cerowania.
Bardzo dziękujemy. W tej audycji już niestety nic więcej się nie zmieści, ale jak słyszycie Państwo, coś zostało niedopowiedziane, coś zostało niedoczytane i już teraz zapraszamy Bogdana Jeremina do kolejnej naszej audycji, a my teraz przechodzimy do...
Skrzynka poetycka.
W tym tygodniu do naszej skrzynki trafił tomik, bo jesteśmy otwarci również na tak zamknięte i kompletne propozycje poetyckie jak książka. Tomik bynajmniej nie debiutancki trójmiejskiego poety, młodego poety Patryka Zimnego. Tytuł tomiku Zasiewanie chmur, a dzisiaj wiersz Pauza z tej właśnie książki. W pokoju się rozejdziemy. W progu pod krzyżem leżeć będziemy, bez ostatecznych obelg i słów, bez pamiętania pierwszych wyrzeczeń. Nie zamieciemy pod dywan wszystkiego dobrego. Przedpokój to często wojna, tak bywa, choć wyjście najłatwiej szukać przez ramię. Zerknij, drzwi dłonią dotknij, ostatni raz klamkę pocałuj od środka.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Józef Dunin-Borkowski, Wyjazd. W naszym albumie najpiękniejszych polskich liryków czytamy dziś sonet Wyjazd. Jego autorem jest hrabia Józef Dunin-Borkowski, urodzony w 1809 roku w Dzieduszycach na Pokuciu, zmarł w 1843 roku we Lwowie. Poeta, tłumacz, hellenista. Studiował w Czerniowcach i w Wiedniu, gdzie zetknął się z literaturą nowogrecką. Problematyka walki Greków o niepodległość stanie się w niedalekiej przyszłości jednym z głównych nurtów jego poezji. Uczestnik Powstania Listopadowego. Po upadku powstania w 1832 roku wrócił do Lwowa, gdzie zajął się m.in. działalnością wydawniczą. Dorobek literacki Józefa Dunin-Borkowskiego jest ilościowo niewielki. Składa się z tłumaczeń Hafiza, poety perskiego, greckiej poezji ludowej, Schillera. W jego twórczości oryginalnej najjaśniejszym światłem błyszczy cykl sonetów pełtewnych z 1840 roku. To dziwny cykl. Sonety Borkowskiego mocują się zarówno z klasycyzmem, jak i z tradycją romantyczną, czy raczej z romantyczną wzniosłością. Poeta wprowadza do wierszy prozaizmy, stylizację na potoczność. Niektóre z nich są scenkami dramatycznymi, z zaskakującymi puentami. Sonet Wyjazd realizuje się w jakimś takim reistycznym anturażu, wśród pudełek i pudełeczek, koszyczków i trzewiczków, i wydaje się, że już nic więcej w tym uroczym wierszu nie wydarzy się, aż tu nagle w ostatniej linijce spośród tych efektów wygląda, posłuchajcie państwo sami, czyta Jarosław Tyrański.
Józef Dunin-Borkowski. Wyjazd. Na tłumoku dwie skrzynie, rondle i imbryczki, pudła i pudełeczka, lusterka, koszyki, po bokach kapelusze, w bębenku trzewiki i pierogami z serem zawalone drzwiczki. Powóz naładowany jak słoń do potyczki. Miga się zawiniątek różnych chaos dziki, a nad nimi upięte w zygzaki, w krzyżyki worki, w których bez, mięta, śliwki i porzeczki. Potem ponure kury i gęsi z jabłkami, dwie głowy cukru, które wciąż biją w kolana, puzdełko z rosolisem, słoik z powidłami i atmosfera wonią perfumów zalana. I furman z grzmotnym biczem, lokaje z fajkami. I w środku tych efektów panna zakochana. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.